Dzień dobry Państwu, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, a to jest raport z Donbasu, bo proszę Państwa, w tej chwili znajduję się w obwodzie donieckim i chciałem dla Państwa zrelacjonować wszystko to, co dzieje się w tej chwili na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wiele dostawałem takich pytań, czy może znów pojawi się taki raport, tym razem nie z Izraela, bo ostatnio taki raport robiłem, kiedy byłem w Palestynie, ale właśnie tutaj z terenu Ukrainy. No i postanowiłem wyjść naprzeciw takim pytaniom. Teraz przejdziemy sobie przez całą mapę właśnie wojny ukraińsko-rosyjskiej i zobaczymy, co działo się w ostatnich dniach. Bo chyba nie muszę Państwu mówić, że sytuacja w Donbasie jest w tej chwili nie najlepsza dla Ukraińców i to naprawdę delikatne określenie. Niedaleko od miejsca, w którym się znajduje, kilkadziesiąt kilometrów, trwają bardzo, bardzo ciężkie walki. Gdzieś właśnie na zachód od Pokrowska, 35 kilometrów, znajduje się miejscowość Oczeretyny. I zaraz do tego przejdziemy, co tam się wydarzyło, ale najpierw chciałem podziękować również moim patronom, dzięki którym ten kanał jest niezależny. Dziękuję Państwu bardzo. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz przechodzimy do tego, co dzieje się tutaj w Ukrainie. I zacznijmy od zachodu. Zacznijmy od obwodu chersońskiego, bo w obwodzie chersońskim też byłem. Odwiedziłem tam żołnierzy 35. Brygady Piechoty Morskiej. I proszę Państwa, sytuacja pod Chersoniem właściwie nie uległa zmianie, poza jednym wyjątkiem. Mianowicie, chodzi przede wszystkim o to, o czym mówi się bardzo wiele w ostatnim czasie w mediach. Chodzi o ilość amunicji artyleryjskiej po stronie Ukraińców. Najpierw powiedzmy sobie wprost, że tutaj na mapie widać ewidentnie, że Ukraińcy dalej są po drugiej stronie Dniepru. Dalej funkcjonuje ten przyczółek w Krynkach, który Rosjanie za wszelką cenę bardzo, bardzo chcą zlikwidować, ale na razie im się to nie udaje. I w ostatnim czasie można powiedzieć, że te próby likwidacji tego przyczółka są o wiele mniej intensywne niż do tej pory. Trzeba zwrócić uwagę na to, że Rosjanie w tej chwili przerzucili większość swoich sił i większość swoich środków do Donbasu i tam trwają najcięższe walki. To, co dzieje się na południu pod Chersoniem, to już jest, proszę Państwa, jednak taki kierunek, no powiedzmy, że nawet mniej ważny, określmy to jako po prostu drugorzędny kierunek w tej chwili, bo obie strony ewidentnie, z jednej strony Ukraińcy trzymają cały czas właśnie te pozycje swoje po drugiej stronie Dniepru, to jest chyba też polityczny temat, a z drugiej strony jednak Rosjanie atakują, żeby je zniszczyć, ale nie na taką skalę, jakby mogli. Ostrzały artyleryjskie są po jednej i po drugiej stronie. Cherson, trzeba sobie powiedzieć wprost, jest zrujnowany. Miasto jest totalnie depresyjne. Od listopada, kiedy tam wjechałem w 2022 roku, od razu po wyzwoleniu, gdzie były tam dziesiątki tysięcy ludzi. Tam dalej, świeżo po wyzwoleniu, po okupacji było około 150 tysięcy ludzi. No teraz myślę, że jest jedna trzecia tego. I chyba przesadzam. Myślę, że jakieś 20-30 tysięcy, ale to są takie szacunki po jakichś rozmowach. Nie mam oficjalnych danych. Natomiast ewidentnie duża część miasta jest zniszczona, bo Rosjanie cały czas ostrzeliwują Cherson. Właściwie każdego dnia. To zresztą będzie tyczyło się też innych miast, o których będziemy mówić, bo Odessa też jest codziennie atakowana, jeżeli przeniesiemy się bardziej na zachód. No a Charków to codziennie spadają tam rakiety, bo tam też byłem, dziś tam nocowałem i po prostu znów spadły dwie rakiety, ale do tego przejdziemy później. Idziemy przez południe. Jeśli chodzi o Krynki, to dalej Ukraińcy utrzymują ten przyczółek, który utrzymywali. I muszę Państwu powiedzieć, że to jest tajna operacja ukraińskiej armii, jak to czasami niektórzy tutaj mówią, chociaż wszyscy o niej wiedzą. Nie do końca wiadomo, po co ten przyczółek jest trzymany. My kilka razy w rozmowach na tym kanale poruszaliśmy ten temat, między innymi z panem pułkownikiem Lewandowskim. Pozdrawiam cię, Piotrze. No i nie doszliśmy do żadnych wniosków. To znaczy zazwyczaj, kiedy armia buduje przyczółek, zdobywa przyczółek na drugiej stronie rzeki, to tylko po to, żeby za chwilę wyprowadzić stamtąd uderzenie i tego przyczółka jako tako samego się nie utrzymuje, no bo kluczowe jest to, żeby właśnie przyczółek zająć i pójść dalej. Tymczasem Ukraińcy ten przyczółek trzymają od miesięcy i właściwie trochę nie wiadomo po co. Możliwe, że z myślą o przyszłości, żeby stamtąd wyprowadzić uderzenie, no ale też drugiej strony, no to wtedy mogliby wtedy zbudować ten przyczółek, a teraz nie narażać swoich żołnierzy na to, że czasami, żeby ewakuować rannych, trzeba czekać kilkanaście godzin, bo no bo po prostu to nie jest tajemnica, wszyscy to wiedzą, obie strony poruszają się głównie w nocy, obie strony się ostrzeliwują, obie strony wszystko widzą na dronach i obie strony zadają sobie straty. To, co jest jednak ciekawe i co zmieniło się w ciągu tych ostatnich miesięcy, to to, co powiedziałem wcześniej, że ten kierunek przestał być kierunkiem pierwszorzędnym. Pytanie, czy kiedykolwiek był, ale powiedzmy sobie wprost, że teraz jest drugorzędnym i to widać choćby po tym, jak pracuje artyleria ukraińska. To dlatego, że nie mają Ukraińcy odpowiedniej ilości amunicji, ale no to są sytuacje, gdzie sam widziałem armatochaubica Cezar, 155 mm, podarowana przez Francuzów Ukraińcom, broń, którą Ukraińcy bardzo lubią. No i zamiast pracować cała bateria, pracowała jedna armatochaubica i strzelała po prostu kilka razy no w ciągu, przez dłuższy czas. To jest coś, co wcześniej po prostu się nie zdarzało. Na pewno Ukraińcy celowali w jakiś konkretny obiekt, no ale po prostu z racji na to, że mają mało amunicji, no to ta praca artylerii jest mała, jest rzadka i to na pewno jest duży problem. Tu jest rzeka pod Chersoniem i ona pozwala Ukraińcom na to, żeby jednak no, nie musieć używać tyle artylerii, co w sytuacji walki na przykład w Donbasie. Natomiast ewidentny jest problem z amunicją i o tym mówią żołnierze wszędzie, również pod Chersoniem. W tej chwili zagrożenia jakiegoś ataku ze strony Rosjan nie ma, do tego Ukraińcy przygotowali obronę, gdyby rzeczywiście jednak Rosjanie próbowali oni z kolei zrobić przyczółek i zaatakować. Sytuacja jest stabilna, nic się tutaj nie zmieni w ciągu najbliższych tygodni, no i tak jak powiedziałem, Ukraińcy cały czas przyczółek utrzymują. To czasami się wiąże też z różnymi wątpliwościami żołnierzy zwykłych, którzy tam służą. Niekoniecznie chcą, proszę Państwa, służyć po drugiej stronie rzeki, gdzie trudno o po prostu, no, bardzo łatwo zginąć, bardzo łatwo zostać rannym, trudno o ewakuację. No ale to można się domyślić tego, to jest oczywiste. Natomiast też kłopotem jest to, że mam wrażenie, że żołnierze ukraińscy, którzy tam służą nie do końca często, czasami nie wiedzą po prostu, dlaczego ten przyczółek jest utrzymywany, no ale wierzą też w to, że ich dowództwo wie. Przenosimy się dalej na wschód i mamy obwód zaporowski. Obwód zaporowski, gdzie latem zeszłego roku ruszyła ukraińska kontrofensywa i mamy Orichiv zrównany całkowicie z ziemią, gdzie oczywiście jakieś walki są, ale to są jednak, proszę Państwa, takie walki, można powiedzieć, pozycyjne, wzajemne ostrzały. Oczywiście Rosjanie więcej strzelają niż Ukraińcy, natomiast nie mamy jakichś działań ofensywnych ze strony Rosjan, natomiast mamy je pod Robotynę. Jakiś czas temu Rosjanie weszli do Robotynę, odbili Nowoprokopiwkę, spróbowali do Robotynę wejść, część miejscowości zajęli, Ukraińcy przeprowadzili kontratak, odbili Robotynę, kontrolują teraz Robotynę. Gorzej jest pod Werbowę, gdzie Rosjanie ewidentnie atakują. Oni starają się zniszczyć ten taki worek, który powstał w momencie, kiedy Ukraińcy poszli na południe, kiedy udało im się w tym miejscu najbardziej głównie przebić przez rosyjską obronę. Może się okazać, że za jakiś czas Rosjanie po prostu przywrócą tę linię frontu z przed próby ukraińskiej kontrofensywy. Powiem wprost, że to nawet nie jest jakaś rzecz, która by była bardzo straszna dla Ukraińców. Jeśli gdzieś mają Rosjanie atakować, to wydaje mi się, że tutaj to jest najbardziej korzystne dla Ukraińców, że atakują. Na razie jednak nie idzie im dobrze. Robotynę, tak jak mówię, jest pod kontrolą ukraińską dalej. Jeśli chodzi o Werbowę, to tutaj atakują, ale też to są jeszcze, proszę Państwa, zmiany na froncie, gdzie w każdej chwili Ukraińcy mogą zrobić kontratak i odzyskać te terytoria. To jest też, tak jak mówię, w tej chwili, kiedy nie ma ofensywy ukraińskiej i zagrożenia tego, że Ukraińcy mogliby próbować dojść do Berdiańska, atakować na Melitopol, to nie jest kierunek, na którym Ukraińcy czy Rosjanie się głównie skupiają. Ukraińcy chcieliby obronić te terytoria, które zajęli. To jest małe terytorium, ale jednak jakieś zdobycze z zeszłego roku, no bo myślą o tym, że może za jakiś czas uda im się znów przeprowadzić jakąś ofensywę. No, tak jak mówię, na razie nic tam się bardzo nie zmienia. Niestety Rosjanie wolą atakować gdzie indziej, no i to jest chyba oczywiste, gdzie atakują. Próbują oczywiście jeszcze, jak już idziemy przez południe, atakować przy Urożajne i na Wielką Nowosilkę. To już jest, proszę Państwa, rejon, gdzie Ukraińcy też zajęli część terytorium na południowym Donbasie. Tam swoją drogą walczyła ta 35. Brygada Piechoty Morskiej, która która teraz stoi pod Chersoniem. Mówię to, bo Rosjanie to doskonale wiedzą. To jest też taka wiedza, którą Państwu przekażę, że obie strony wiedzą, jakie oddziały walczą po drugiej stronie frontu. To działa tutaj wywiad, rozwiedka obu stron i oddziały wiedzą, z kim walczą zazwyczaj. Jak się pojawiają nowe jednostki, to on także szybko się ustala, co walczy i kto walczy po drugiej stronie. W szczegóły nie będę wchodził, jak się to robi, natomiast tak jest, że obie strony zdają sobie sprawę z tego, z kim walczą. Dalej mamy Vuledar, jeżeli przeniesiemy się na mapie, na wschód. Pod Vuledarem oczywiście walki trwają, ale umówmy się, że w tej chwili to nie są jakby walki, które też są najintensywniejsze w obwodzie donieckim, bo takie walki to przede wszystkim trzy kierunki operacyjne. I tak, Rosjanom udało się zająć niestety, ale Nowomichajliwkę. To jest zrównana z ziemią całkowicie wioska na południu w okolicach Marinki. Po zajęciu Marinki, a raczej Zgliszczy, to jest naprawdę zrównana z ziemią miejscowość, Rosjanie poszli dalej na Rehorivkę, ale także na Pabiedę. I tutaj właśnie między Pabiedą, jeszcze bardziej na południe od Pabiedy, jest Nowomichajliwka, dalej jest Praskowijka. I już teraz walki, proszę Państwa, trwają na granicy Nowomichajliwki. Tam już w tych Zgliszczach są rosyjskie sztandary i już Rosjanie mogą mówić, że zajęli kolejną wieś. To jest jeden kierunek operacyjny, na którym silnie atakują Rosjanie. A jak się przeniesiemy na północ bardziej, choć musimy sobie powiedzieć też, że tutaj właściwie od Nowomichajliwki, od Pabiedy, na każdym po prostu kierunku, przy każdej głównej drodze trwają walki. Większe lub mniejsze, ale trwają, bo Donbas to jest, proszę Państwa, coś, co Rosjanie za wszelką cenę chcą zająć. I tutaj ta intensywność tych walk jest zupełnie inna niż gdziekolwiek indziej. Oczywiście jest Krasnohorivka, którą odbiła trzecia brygada szturmowa, zanim została zluzowana i przerzucona w inne miejsce na froncie. I o Krasnohorivkę też trwają walki. Rosjanie próbują ją atakować, ale na razie bezskutecznie. I dalej, jak popatrzymy na mapę, jest Pierwomajskie, gdzie też trwają walki, no bo to są rejony, to jest rejon Pisków dawnych, to jest po prostu bardziej na zachód. No ale jak się spojrzy na mapę, to od razu rzuca się w oczy jedno miejsce, gdzie ewidentnie Rosjanie przesunęli front, gdzie wbili się w pozycję ukraińską, to jest, proszę Państwa, Oczeretynę. Oczeretynę to wieś, która góruje w pewien sposób nad terytorium tutaj, na zachód od Awdijiwki. I Oczeretynę to jest, proszę Państwa, wieś, którą niestety Rosjanie zajęli. No, jak powiem, że 24 godziny, to chyba trochę przesadzę. Natomiast chodzi o to, że rzeczywiście centrum wsi zajęli kilkanaście godzin, właściwie w jedną dobę. Tam oczywiście gdzieś trwają walki w okolicach Oczeretynę, na jego obrzeżach, no ale sama miejscowość została już zajęta. I to na pewno jest bolesny cios dla Ukraińców, ponieważ Oczeretynę znajduje się po pierwsze 35 km od Pokrowska. A Pokrowsk jest kluczowy dla ukraińskiego Donbasu. To jest tak, że jeżeli Rosjanie zajmą Pokrowsk, to obrona w ukraińskim Donbasie częściowo się posypie, bo Pokrowsk jest małym miastem, ale miastem, które ma kluczowe znaczenie komunikacyjne. Przez Pokrowsk idą tory kolejowe, przez Pokrowsk idą główne drogi i dlatego Pokrowsk jest bardzo ważny. I Pokrowsk łączy północną część obwodu donieckiego kontrolowanego przez Ukraińców z południową, więc Rosjanie mają wielką chrapkę, żeby się do Pokrowska zbliżyć. Oczywiście to jest jeszcze 35 km w linii prostej, więc to jest daleko, ale sporo się Rosjanie przesunęli od momentu zajęcia Awdijiwki. W ostatnim czasie ewidentnie widać, że na tym kierunku Ukraińcy nie do końca mają pomysł, jak go bronić. Możemy się spodziewać, że nowe brykady zostaną przerzucone właśnie na ten teren. Walki w tej chwili, proszę Państwa, trwają nie tylko pod Oczeretynę, ale jest jeszcze druga miejscowość w tym rejonie, która jest ważna. Rosjanie zajęli całą Nowobachmutiwkę i atakują na Keramik. Jeżeli zajmą Keramik, to z kolei mogą nie tylko próbować tutaj od południa iść na Pokrowsk, ale mogą próbować odciąć ten worek w okolicach New Yorku i Torecka. To jest, proszę Państwa, rejon, gdzie Rosjanie żadnych zdobyczy nie mają od początku wojny pełnoskalowej. Jak front wyglądał 24 lutego 2022 roku? Tak tam wygląda. Po prostu tam jest zabetonowana linia frontu, taka ściana, przez którą Rosjanie od strony właśnie Gorłówki nawet nie próbują atakować, albo jak atakują, to głównie strzelają, ale po prostu tam pozycje ukraińskie są na tyle silne. Oni atakują na północ od tego miejsca, od początku, Popasna, Siewierodonieck, wcześniej Lisiczańsk, to już od strony Ługańszczyzny, Popasna od strony właśnie też Ługańszczyzny, ale w stronę Bachmutu, potem Bachmut, wcześniej Soledar jeszcze przecież. Na Siewierzk też próbowali, ale Siewierzk jest cały czas kontrolowany przez Ukraińców, tam jest też worek, który Ukraińcy trzymają. Natomiast w tej chwili oczywiście atakują na Czasifiar i do tego też za chwilę przejdziemy, bo byłem pod Czasifiarem. Ale jeszcze wróćmy do tego Czeretynę. W tym rejonie Ukraińcy rzucili elementy 47. Brygady Zmechanizowanej. One niestety, mimo że to zaprawiona w bojach brygada i to brygada, która ma naprawdę duże doświadczenie i chęć do walki, jednak niestety no, nie zmieniły obrazu sytuacji. Potężną przewagę w lotnictwie mają tam Rosjanie i po prostu wybombardowują kolejne pozycje ukraińskie. No i też niestety mają dużą przewagę w ilości żołnierzy. Tych żołnierzy Rosjanie zgromadzili bardzo dużo na tych kierunkach kluczowych dla nich i oni tam mają przewagę dużą. Z kolei po drugiej stronie Ukraińcy rzucają, co mają, natomiast te brygady często są nie w pełni ukompletowane. Te brygady chcą walczyć, ale no właśnie, rzucają się z gołymi karabinami do bronienia pozycji, gdzie po drugiej stronie Rosjanie rzucają bomby szybujące o wagomiarze 256 kg albo ponad półtonowe, albo podobno czasami tonowe i równają pozycję z ziemią, bo taka bomba, nieważne czy trafi 50 metrów od pozycji czy dalej, ona jak 50 metrów od pozycji ukraińskiej trafi, to ona trafiła, to ona spowoduje taką eksplozję, że ci żołnierze, którzy są w tej pozycji, zwłaszcza w jakimś okopie ziemnym, no to niestety, ale jest po nich. I tak właśnie walczą w tej chwili Rosjanie. To myślę, że to też jest taki moment, żeby, skoro mówię o tym, co dzieje się w Donbasie, powiedzieć wprost, że wojna w tej chwili na froncie się zmieniła. Ta wojna miała chyba dwa takie elementy, dwa momenty, kiedy technologia zmieniła obraz wojny. Pierwszy to były drony. Te drony były bardzo ważne i one bardzo wiele zmieniły, jeśli chodzi właśnie o to, jak wygląda pole walki. Natomiast trzy miesiące temu, podczas walk o Awdijiwkę, zaszła pewna inna zmiana, która też całkowicie zmieniła obraz pola walki. To jest zmiana, która polega na tym, że Rosjanie zaczęli masowo stosować bomby szybujące. Masowo to czasami na niektórych pozycjach, na niektórych kierunkach spada po 70 bomb szybujących. Tak jest na przykład w okolicach Czasifiaru dziennie. A mówimy o bombach, mówię, półtonowych często. A były dni, na przykład pod Awdijiwką, kiedy trwały walki, że spadało około 100 bomb szybujących i proszę Państwa, to teraz na całym froncie to chyba też dalej tak wygląda, że dziennie właśnie Rosjanie używają 100 bomb szybujących. Dla porównania powiem, że na przykład brygada ukraińska, jedna brygada we walce zużywa około 100 dronów dziennie. 100 dronów po prostu uderzeniowych, które przez to, że nie ma artylerii odpowiednio dużo tutaj w Ukrainie, że nie ma przede wszystkim tej amunicji artyleryjskiej, której Ukraińcy nie dostają, choć tak rozpaczliwie o nią proszą, no to drony zastąpiły, poza tym, że pełnią funkcję obserwacyjną, to zastąpiły artylerię i Ukraińcy atakują precyzyjnie dronami, kiedy Rosjanie prowadzą natarcie na przykład, albo kiedy właśnie widzą, że przemieszczają się wojska rosyjskie, nie tylko także pozycje rosyjskie. Jedne drony latają i wyśledzają konkretne miejsca, ustalają cele, koordynują później atak, a drugie drony są od tego, żeby po prostu przeprowadzać uderzenia, doprowadzać do eksplozji śmierci żołnierzy, niszczenia sprzętu. W ten sposób doskonale Ukraińcy niszczą rosyjski sprzęt. Do tego też zaraz przejdę, ale jeszcze wróćmy do tego, co się dzieje pod Czeretynę. Pytanie jest proste. Czy Ukraińcy zgromadzą odpowiednie obwody i te obwody uderzą i może nawet nie odbiją Czeretynę, ale jakby ustabilizują front? Bo w tym momencie stworzył się taki worek między Umańskie a Czeretynę, że prawdopodobnie Rosjanie będą chcieli po prostu ten worek domknąć i Ukraińcy będą się musieli wycofać spod Berdyczy, Semieniwki, Orliwki. Ten front się wyrówna, to jest ten problem. Ale też pytanie, czy Rosjanie nie będą próbowali iść dalej na zachód po zajęciu Czeretyny, no właśnie, żeby się zbliżyć do Pokrowska. Tego się możemy spodziewać. Pytanie, czy to jest możliwe. Drugi temat to kwestia północ, czyli Keramiku i zajęcia tam właśnie kawałka terytorium. Czy planem Rosjan jest pójście na północ i zbliżenie się do Konstantyniwki? Na pewno to może być jeden z planów, bo Konstantyniwka jest teraz jednym z głównych celów Rosjan. Konstantyniwka jest na wzgórzu, Konstantyniwka to chyba też dość ważne, jest wrotami do Druszkiwki, do Kramatorska i Słowiańska. To są główne cele rosyjskie do zajęcia w obwodzie donieckim. I dlatego Konstantyniwkę Rosjanie będą chcieli zająć za wszelką cenę. Próbują od strony Czasipiaru, zaraz do tego przyjdziemy, jakim idzie, ale mogą też próbować od południa. Więc to, co dzieje się pod Oczeretynę, tej małej, zniszczonej już wiosce, to jest bardzo ważne dla całego frontu w obwodzie donieckim. Przenosimy się dalej na północ, w obwodzie donieckim i lądujemy pod Czasipiarem. Mijamy, tak jak powiedziałem, Toreck, Zaliżne, New York, bo tam Ukraińcy bronią się od 2 lat na tych liniach i Rosjanie nic nie mogą z tym zrobić. Teraz mają plan prawdopodobnie próbować to otoczyć, atakując właśnie od strony Karamiku, ale zobaczymy, czy się za chwilę nie okaże, że to uderzenie zostanie powstrzymane. Tutaj bym był na razie spokojny. Tutaj bardziej to Czeretynę i natarcie na zachód jest niebezpieczne, zwłaszcza jeśli nic Ukraińcy tutaj nie zrobią, nie odbiją tego terytorium, to te worki, które tam popowstawały w okolicach frontu, najzwyczajniej w świecie, trzeba będzie z nich wycofać żołnierzy i znów kolejne parę kilometrów Rosjanie wyrównają front i się przesuną. To jest niebezpieczne dla Ukraińców. Natomiast w tej chwili chyba najcięższe walki na froncie poza Oczeretynę trwają pod Czasipiarem. I tak. Musimy sobie jeszcze zwrócić uwagę na mapę. Mamy Andriiwkę i Kliszczeiwkę. To są miejscowości, które dalej są utrzymywane przez Ukraińców. Znów, kiedy powiem miejscowości, to chyba trochę przesadzę. Teraz Państwu pokażę zdjęcie Andriiwki. Tak, to jest wieś. I tutaj nie ma już nic. W sensie to są domy zrównane do poziomu gleby bardzo często. I żeby było ciekawie, na tym zdjęciu, proszę Państwa, są pozycje ukraińskie, tylko Państwo tego nie widzą, ja mogę to zdjęcie opublikować, bo dostałem je od dowódcy na tym właśnie, w tym rejonie. I po prostu najzwyczajniej w świecie tam Ukraińcy są tak dobrze wkopani w ziemię, przygotowani, że są w stanie spokojnie bronić tych pozycji, zarówno pod Andriiwką, jak i Kliszczeiwką. Rosjanie, mimo że próbują, to nic nie mogą zrobić. Tam jest nasyp kolejowy też. I ten nasyp jest po prostu dla Rosjan czymś nie do przejścia, mimo tego, że tam już położyli tysiące swoich żołnierzy w próbach ataku na Kliszczeiwkę i Andriiwkę. No ale jak się przeniesiemy na północ od Kliszczeiwki i Andriiwki, mamy Iwańskie i niestety Iwańskie zostało zajęte już przez Rosjan. To jest miejscowość przy samym wyjeździe z Bachmutu, blisko bardzo samego miasta. No i tam walki trwały, myślę, że rok to... Spokojnie, rok z okładem, bardzo intensywne. Rosjanie atakowali, wcześniej atakowali Ukraińcy, jak była kontrofensywa. Tutaj naprawdę walają się trupy sprzed bardzo, bardzo dawna czasami. Dosłownie i świeże, i stare. Tysiące żołnierzy zginęło po jednej, po drugiej stronie w walkach wokół Iwaniwskie. Rosjanie Iwaniwskie niestety opanowali. Wybombardowali część ukraińskich pozycji, tam też spadało po kilkadziesiąt bomb szybujących, z tego co wiem, i nie tylko tam, bo mamy też Bohdaniwkę i tu znów walki trwały miesiącami. Bohdaniwkę całą zajęli niestety Rosjanie i atakowali na Czasipiar. Tam jest kilka takich pozycji kluczowych dla Ukraińców, między innymi jedna w lesie, i one na razie są utrzymywane. Mimo tego, że oglądamy nagrania, jak śmigłowce rosyjskie latają nad Czasipiarem, mimo tego, że bomb rzucają Rosjanie bardzo duże ilości, po kilkadziesiąt dziennie na Czasipiar, mimo tego, że ostrzeliwują Czasipiar, bombardują z artylerii, udaje im się z artylerii też już bombardować Konstantynówkę, dosięga ich artyleria tam, więc jak byłem w Konstantynówce, to widziałem efekty tych bombardowań, tych ostrzałów. I to się dzieje. To na razie Czasipiar nie jest zagrożony zdobyciem. Rosjanie zgromadzili podobno wokół Czasipiaru 25 tysięcy żołnierzy tylko po to, żeby miasto zająć, no ale nie są w stanie nawet wejść na razie do miasta. Te walki są pod Czasipiarem cały czas i daleko do tego, żeby Czasipiar można było zająć. Proszę Państwa, tam pozycje są doskonale przygotowane, doskonale wkopane w ziemię, no ale znów Rosjanie mają taką przewagę w lotnictwie, że mogą po prostu wybombardowywać ukraińskie pozycje. Tak jak było w Iwaniwskie, tak jak było częściowo pod Bohdaniwką. Na to, jak mówią ukraińscy żołnierze, nie ma odpowiedzi, bo nie ma odpowiedniej ilości obrony przeciwlotniczej i tak naprawdę to, co mogłoby pomóc Ukraińcom, to jest lotnictwo. Gdyby mieli te F-16, byliby w stanie zestrzeliwywać rosyjskie samoloty z odpowiedniej odległości za pomocą rakiet powietrze-powietrze i wtedy najprawdopodobniej Rosjanie nie mogliby atakować tak intensywnie, nie mogliby bombardować kolejnych właśnie miasteczek kontrolowanych przez Ukraińców, kolejnych pozycji ukraińskich. Więc tutaj w Ukrainie wszyscy czekają bardzo na to, aż te samoloty wreszcie trafią na front, bo one wojny całkowicie nie zmienią, ale umożliwią Ukraińcom pewne takie podstawowe rzeczy, to znaczy właśnie jakiekolwiek odpowiadanie na te bomby rosyjskie rzucane z rosyjskich samolotów szturmowych czy z bombowców przez suszki, jak to mówią Ukraińcy, czyli przez suchoje, których używają Rosjanie. Zobaczymy, czy te samoloty dotrą tu na miejsce, zanim Chassifyar padnie. Ja wierzę, że tak, bo na razie Chassifyar jest bardzo skutecznie broniony, tam są dobre ukraińskie oddziały i tak jak powiedziałem, świetnie przygotowane pozycje, które znają żołnierze ukraińscy, będzie trudno. Najgorsza sytuacja w tej chwili, proszę Państwa, i najtrudniejsza dla Ukraińców pod Oczeretynę. Zobaczymy, czy uda im się tam zbudować odpowiednie pozycje, kolejną linię obrony, na której będą się opierać i jak Rosjanie poradzą sobie właśnie po tym zajęciu Oczeretynę z opanowaniem, z oczyszczeniem tych terytoriów wokół Oczeretynę, czy Ukraińcy się rzeczywiście wycofają na nową linię. Zobaczymy to w ciągu najbliższych dni, ale sytuacja wokół tej miejscowości jest chyba dla Ukraińców najtrudniejsza. Kiedy przeniesiemy się dalej na północ, to oczywiście ciężkie walki pod Lymaniem, ciężkie walki w okolicach tradycyjnie Siwierska, bo Siwierski jest, rejon Siwierska jest atakowany, Bilohorivka i od południa Berestowe, tam Rosjanie cały czas atakują, bo marzą o tym, żeby ten worek, który powstał, ten worek siwierski zlikwidować, ale tamte pozycje ukraińskie są na tyle mocne, na tyle silne i też na tyle tak długo trzymane i przygotowane, że moim zdaniem nie ma takiej możliwości w najbliższym czasie. Tamte pozycje są na tyle silne, na tyle przygotowane i też walczą tam żołnierze bardzo zmotywowani, jest dobre dowództwo, że moim zdaniem nie ma takiej możliwości, żeby w najbliższym czasie udało się Rosjanom właśnie zbliżyć do Siwierska i zlikwidować ten worek. To jest w tej chwili dla Rosjan poza ich zasięgiem. Zobaczymy, co będzie dalej. Na północy z kolei mamy Zaryczne, Terny, Jampoliwkę i tam też bardzo ciężkie walki, właśnie ten kierunek lymański. Ciężkie walki także pod Kupiańskiem, proszę Państwa, pod Kisieliwką, Nowoselskim i tam właśnie Rosjanie oczywiście atakowali, natomiast chyba najbardziej atakują w okolicach Dworicznej. No i Synikiwki, to znane miejsca, w których już trwały walki od dawna, oni atakują z północy na południe, w stronę Kupiańska, ale to wszystko, proszę Państwa, na razie dla Rosjan nie wygląda nawet obiecująco, musimy sobie to wprost powiedzieć, na północy w tej chwili oni nie odnoszą sukcesów, atakują, ale bez jakichś specjalnych właśnie efektów. Tak jak powiedziałem, najtrudniejsza sytuacja w tej chwili pod Oczeretynę. Widać to włamanie od razu na mapie. Zobaczymy, jak Ukraińcy sobie z nim poradzą. Zobaczymy, czy są w stanie kontratakować, czy będą chcieli kontratakować, czy może rzeczywiście kolejna linia obrony, bo też ta sytuacja nie jest tragiczna dla nich. Też musimy sobie to, chyba to powinienem powiedzieć przede wszystkim. Sytuacja w Donbasie jest krytyczna, ale nie tragiczna. To znaczy, żołnierze ukraińscy są zmotywowani do walki, są oddziały, które chcą walczyć. No i właśnie, i ci młodzi dowódcy często konkretnych batalionów kombinują jak tylko potrafią. Co zrobić, kiedy nie ma artylerii, kiedy nie ma amunicji artyleryjskiej? To jest największy problem w ostatnich miesiącach Ukraińców, żołnierzy ukraińskich na froncie i to jest naprawdę problem doskwierający. Powiedzmy sobie też, nawet zacytuję Państwu takie sformułowanie, które tutaj często pada na wśród żołnierzy. Po prostu nie ma amunicji, pizda. Czyli nie ma amunicji, jest dupa. I taka jest prawda. Natomiast są też miejsca, do których na szczęście amunicja artyleryjska zaczyna już docierać. I nie jest tajemnicą, nie zdradzę żadnej tajemnicy, jak powiem, że udało się na przykład dostarczyć trochę amunicji podczas IFR i tam no, artyleria ukraińska zrobiła Rosjanom jesień z po prostu średniowiecza, z, no po prostu żołnierzy rosyjskich. Naprawdę potężne straty im zadała i to wiemy już teraz. Też dlatego podczas IFIAR-em mówi się już od kilku dni o tym, co dzieje się podczas IFIAR-em. Też słychać całą kanonadę, jak się wjedzie do Konstantiniwki, to słychać to, co się dzieje właśnie w czas IFIAR-ze, te stałe walki, ale co ciekawe, właśnie dalej ten czas IFIAR nie jest zagrożony w tej chwili zajęciem przez Rosjan. Między innymi dlatego mówię, że te pozycje zostały wcześniej przygotowane, dodatkowo też dlatego, że Ukraińcy po prostu dobrze walczą i trochę tam artylerii jednak pracuje. Natomiast tam, gdzie tej artylerii nie ma, bardzo często żołnierze ukraińscy radzą sobie jak potrafią. I to też nie będzie tajemnicą już, bo to już jest powszechnie znany fakt na Ukrainie, jak Państwu powiem, że saperzy niektórych brygad jeżdżą po miejscach, gdzie wcześniej byli Rosjanie, po miejscach, które były wcześniej okupowane, albo tam, gdzie przechodził front, i wyszukują stare miny przeciwczołgowe, stare pociski artyleryjskie, zabierają to, czasami nie wypały, ryzykując życiem, zabierają to i wyrabiają z tego materiały wybuchowe, a następnie z tych materiałów robią granaty do dronów. I tak jak powiedziałem, dziennie jedna brygada ukraińska jest w stanie zrzucić nawet 100 dronów, użyć 100 dronów. To jest takie średnie zużycie dzienne, a kiedy są ataki rosyjskie, to zużywają więcej. Kiedy sami też atakują, zużywają więcej. To jest jedna brygada, to jest koszt 1 miliona hrywien, takie drony dziennie. 1 milion hrywien to jest trochę ponad 100 tysięcy złotych. To nie jest, proszę Państwa, duży koszt, jak, biorąc pod uwagę na to, jakie koszty pochłania wojna. A to jest po prostu odpowiedź, którą Ukraińcy znaleźli na te braki w amunicji artyleryjskiej. Niektórzy mówią o tym, że to bieda wojna, że to wojna, gdzie zagłuszarki nie są na tyle, zagłuszanie nie jest i systemy walki radioelektronicznej nie są na tyle skuteczne, że te drony mogą działać. No ale to jest dla Ukraińców ten pozytywny aspekt, bo Rosjanie też oczywiście mają drony i atakują tak samo, tylko że oni mają jeszcze ten ciężki sprzęt, mają jeszcze tę artylerię, a tutaj w tym wypadku Ukraińcy po prostu tymi dronami wynagradzają sobie wszystkie swoje bolączki i braki na froncie, to czego nie mają, to czego im też partnerzy z Zachodu nie dostarczyli, dzięki temu trzymają ten front. To jest naprawdę coś niezwykłego, nie wiem czy jakaś inna armia by trzymała front w takich warunkach. Ukraińcy po prostu sprytnie kombinują, zastąpili te braki w amunicji artyleryjskiej, po prostu udało się jakoś zniwelować tym, że używają dronów uderzeniowych non-stop do ataku na Rosjan. To są takie sytuacje, ja tutaj teraz pokażę zdjęcia mojego kolegi, dowódcy batalionu ukraińskiego, który no, jest jednym z chyba najmłodszych majorów i dowódców batalionu armii ukraińskiej, ma 24 lata i no, to jest coś. Ale też jest tym dowódcą batalionu tak młodo, a to dlatego, że po pierwsze się wykazał bohaterstwem w walce, a po drugie jest niesamowicie sprytnym i zdolnym dowódcą, który doprowadził do tego, że na jego kierunku Rosjanie, i czytałem te wiadomości na różnych kanałach telegramowych, gdzie oni piszą o tym, co się dzieje właśnie pod tą miejscowością, Rosjanie trzymają się około kilometra od właśnie ukraińskich pozycji, bo się boją, bo tak bardzo boją się ukraińskich dronów, ale to wszystko zostało przygotowane, to jest logistyka, to jest szkolenie, proszę Państwa, to jest po prostu uczenie się tej wojny. Zdecydowanie Rosja się wojny uczy i to chyba jest to, co chciałbym, żeby dotarło z Donbasu do Polski w tym raporcie. Rosja uczy się na swoich błędach. Rosjanie, żołnierze rosyjscy się uczą. Mają coraz więcej ochotników, którzy idą do wojska za pieniądze, bo te pieniądze są po prostu, jak na skalę możliwości Rosjan, bardzo duże. To jest jedyna możliwość awansu społecznego dla niektórych osób i to jest naprawdę powód, dla którego tysiące, dziesiątki tysięcy Rosjan garną się do armii. Bo nie dość, że można zarobić czasami 20 razy tyle, co w pracy. Jak ktoś zarabia 10 tysięcy rubli, czyli 120 euro, 120 dolarów, gdzieś tak, to jak zarobi 200 tysięcy rubli, jeszcze dostanie czasami mieszkanie od państwa, jeśli jeszcze czasami po prostu jest zabezpieczenie, że jego rodzina dostanie odszkodowanie, gdyby zginął, to to powoduje, że żołnierze rosyjscy po prostu mają motywację, no bo często są ochotnikami, którzy poszli do armii za pieniądze i wyruszyli na wojnę za pieniądze. Jest jeszcze kolejny aspekt, o którym warto powiedzieć, a o którym się mało mówi, to znaczy aspekt dotyczący wagnerowców. Mówiło się o tym, że grupa Wagnera została jakoś wchłonięta, zlikwidowana, wyjechała do Afryki. Część, proszę Państwa, instruktorów w grupie Wagnera, w tej chwili służby armii rosyjskiej, są poprzydzielani na konkretnych kierunkach i szkolą i musztrują nowych żołnierzy, którzy trafią na ten konkretny kierunek. Zanim żołnierze rosyjscy uderzą, to są szkoleni, czy po prostu trafią na front bezpośrednio do walk, to wcześniej są szkoleni przez tych instruktorów. Ci instruktorzy później często są z nimi na froncie i decydują o tym, jak atakować, wdrażają tę taktykę do walki właśnie na miejscu. Ta taktyka walki piechoty wagnerowska, między innymi, którą Rosjanie opracowali też wcześniej, ale właśnie wagnerowcy używali już tej taktyki pod Popasną, potem pod Soledarem i Bachmutem. Ta taktyka jest skuteczna, Rosjanie się tego uczą i wielu żołnierzy ukraińskich mi mówiło o tym, że rzeczywiście ci wagnerowcy tam są i szkolą, i pilnują, i to drastycznie zwiększa jakość rosyjskiego żołnierza, tego mobilizowanego. Bo ci instruktorzy po prostu mają zjedzone zęby na walce, to są często wielokrotni mordercy, zabójcy, którzy walczyli nie tylko w tej wojnie, ale też w innych. Często też zwyrodnialcy, jeśli chodzi właśnie o jakieś torturowanie ludzi. Natomiast przy okazji są to osoby, które mają naprawdę, powiem, ogarnięte, ale powiedzmy, że wyuczone, bardzo dobre rzemiosło wojskowe i oni wiedzą, jak walczyć. I to są na pewno dobrzy instruktorzy i to jest plus dla Rosjan. I znam ukraińskich żołnierzy, którzy mówią, że szanują za to Rosjan, że oczywiście szanują w względzie takim po prostu, że to budzi szacunek, że Rosjanie zdają sobie sprawę z tego, że ci instruktorzy są tak ważni i wykorzystali to i po prostu no, ewidentnie przez to rośnie jakość ich armii. Jakość ich armii rośnie też przede wszystkim dlatego, że tak jak powiedziałem wcześniej, mają bomby szybujące i coraz więcej sprzętu. Ten sprzęt dociera na front, Rosjanie go mają i jest im po prostu dzięki temu łatwiej walczyć, bo mają przewagę i to w ilości amunicji artyleryjskiej, tak jak powiedziałem, 7 miejscami na niektórych odcinkach frontu nawet 10-krotną. Przejdę jeszcze do tego, co działo się niedawno, bo mam tutaj taką plakietkę, Legion po rosyjsku. Jak się Państwo domyślają, to może mieć coś wspólnego z walkami pod Białgorodem i rzeczywiście ma. To jest oznaczenie, które jeden z żołnierzy, który tam walczył, nosił. Nie będę mówił, jakiej narodowości. Ale nie był Rosjaninem, a napis jest po rosyjsku, więc możemy sobie powiedzieć, że po prostu walczył jako żołnierz rosyjski, antyputinowski, właśnie na terenie Białgorodu. Ta operacja zakończyła się oczywiście już jakiś czas temu. Natomiast teraz pytanie, czy ta operacja zakończyła się sukcesem? Trudno powiedzieć. Na pewno propagandowo jakimś tak, ale też trzeba sobie powiedzieć, że Rosjanie rzeczywiście zadali spore straty tym oddziałom, które tam walczyły. Teraz pytanie jest proste, czy ten atak no właśnie spełnił swoje zadania. Pewnie w wymiarze politycznym, propagandowym, tak? Teraz pytanie, czy tylko o to chodzi w tej wojnie, bo jest wiele takich miejsc, gdzie mam takie wrażenie, że są działania polityczne i propagandowe, ale one niestety nie mają większego wpływu na to, jak ta wojna wygląda. One są tylko polityczne i propagandowe i można o tym trochę pogadać, ale sytuacji w Donbasie na przykład to w jakiś większy sposób nie zmienia. Ta operacja miała miejsce na terytorium Federacji Rosyjskiej, tak jak powiedziałem, znam osoby, które brały w niej udział. No, pytanie właśnie, czy takie operacje kolejne będą. Rosjanie się podobno ich boją. I tu też przechodzimy do wywiadu, którego udzielił minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Pan Ławrow mówił o tym, że Rosjanie muszą wybić w Ukrainie korytarz, który chroniłby ich przed atakami na ich terytorium. Między innymi chodziło o takie ataki jak obwód białgorodzki. To, proszę Państwa, może być sugestia, że ta nadchodząca rosyjska ofensywa, o której wiele się mówi i tu w Ukrainie i w Rosji, taka ofensywa może mieć miejsce w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych 2-3 tygodni, że ta ofensywa może być skierowana właśnie z północy na południe, gdzie Charków miałby być jednym z jej głównych po prostu celów. Ja byłem dziś w Charkowie i muszę powiedzieć wprost, że sytuacja jest tam lepsza niż myślałem, że będzie. Mimo tego, że codziennie spadają tam rakiety i często giną tam ludzie, to jednak miasto funkcjonuje. Charkowianie są, czy Charkiwianie, jak to oni mówią, są naprawdę niezwykle wytrzymali i życie w tym mieście jakoś się toczy. Mimo tego, że często nie ma prądu i mimo tego, że codziennie spadają rakiety. Ludzi jest więcej niż 2 lata temu. Sytuacja nie przypomina na razie tej tak ciężkiej sytuacji z początku wojny. Ona jest dużo lepsza. Dalej trwa odbudowa miasta. No i teraz pytanie po prostu, co wydarzy się dalej. Ale to, że Rosjanie będą ostrzeliwać miasto, to pewne, proszę Państwa, bo w Charkowie zazwyczaj jest tak, że najpierw słyszymy eksplozję, a potem syreny alarmowe. Charków jest na tyle blisko granicy z Rosją, że niestety obrywa choćby przez to i nie są w stanie Ukraińcy tych rakiet zestrzeliwać. Oczywiście inaczej byłoby, gdyby mieli więcej systemów Patriot. Ale żaden kraj europejski, mimo nawoływań Niemiec i Stanów Zjednoczonych, nie chce dać nowych wyrzutni Patriot. No jedną kolejną baterię dali Niemcy, powiedzieli, że więcej nie dadzą, to jest trzecia bateria, między innymi po to, żeby bronić Kijowa. Kijów ostatnio nie jest ustrzeliwany, przynajmniej nie tak intensywnie jak wcześniej. Na razie wygląda na to, że jest dużo spokojniej w Kijowie, ale tak jak powiedziałem, w Charkowie jest bardzo ciężko, ale stabilnie. I to jest chyba takie, to są tylko chyba te właśnie słowa, które opisują całą sytuację na froncie. Bardzo ciężko, ale stabilnie. Ukraińcy w tej chwili trzymają swoje linie, szaleńczo wręcz, wszystkie chwyty dozwolone, a mówiąc na myśli wszystkie chwyty dozwolone, mam na myśli chwyty, które niestety, ale kończą się tym, że ginie wielu ukraińskich żołnierzy. No, liczy się to, żeby Rosjanie nie zajęli, nie zbliżyli się do Pokrowska, nie zbliżyli się do Konstantyniwki i żeby po prostu tym samym nie mogli za jakiś czas zająć Donbasu. Ukraińcy robią wszystko, żeby Donbasu bronić i naprawdę stają na rzęsach, bo trudno jest bronić takiego rejonu, mając takie braki w artylerii. Trwa wyścig z czasem. W Donbasie, w całej Ukrainie, i ten wyścig z czasem to jest wyścig o to, co rozpocznie się szybciej, co tutaj na tę ziemię trafi szybciej. Czy sprzęt ze strony Stanów Zjednoczonych, czy może wojska rosyjskie przyjdą tutaj szybciej w jakiejś ofensywie, tej właśnie dużej, której wszyscy się spodziewają. Trzeba sobie powiedzieć wprost, że głosowanie w Kongresie, w Izbie Reprezentantów w tych ostatnich dniach, to głosowanie, które miało miejsce w sobotę, ono jest chyba najważniejszym wydarzeniem dla Ukraińców w tej chwili, w tej wojnie od kilku miesięcy, bo od kilku miesięcy tego wsparcia nie było. I to nie jest wsparcie, które zmieni obraz wojny, proszę Państwa. To nie jest wsparcie, dzięki któremu za 61 miliardów, czy tam za ponad trochę tę liczbę, Ukraińcy nagle odzyskają większość swojego terytorium, zajmą Krym, a w ogóle już się będą szykować do odzyskiwania Doniecka. No nie. To jest tak, że po prostu ten sprzęt za wiele nie zmieni, ale da możliwość Ukraińcom skutecznego bronienia się przez najbliższe miesiące, bo bez tego byliby po prostu w fatalnej sytuacji. Jeszcze niedawno byli, oni to pamiętają, dlatego to wpływa pozytywnie na morale w ostatnich dniach. No ale teraz pytanie, kiedy dokładnie ten sprzęt będzie na miejscu, bo to, że on już jest na papierze, to wiemy, tylko że na papierze i na mapie nie wygrywa się wojen. Sytuacja jest o tyle ciężka, że ten wyścig z czasem Ukraińcy prowadzą za cenę żyć swoich żołnierzy, bo ci żołnierze, nie ma tego sprzętu jeszcze i ci żołnierze giną. I to giną w dużych ilościach, po prostu wielu ich ginie, znów w obronie Donbasu. No ale tak jak powiedziałem, trzeba jednak patrzeć pozytywnie, bo ten sprzęt tutaj trafi. I to naprawdę zmieniło bardzo też morale wielu żołnierzy, którzy czuli się opuszczeni przez partnerów z Zachodu, którzy czuli, że walczą i nikt ich nie wspiera, przestali ich wszyscy wspierać i nie rozumieli tego. No i najzwyczajniej w świecie było im po prostu przykro, bo jak ktoś siedzi w okopie kilkanaście miesięcy, żeby bronić swojego kraju, bo tak uważa, to jednak chciałby jakiegoś zrozumienia i wsparcia, a no tutaj w wypadku ostatnich miesięcy tak nie było. O tym się dużo mówiło, o tym też mówiły media ukraińskie dużo, też politycy ukraińscy, dowódcy ukraińscy. Ciekawy pojazd, proszę Państwa, jedzie motor z koszem, no ale to wschodnia Ukraina, no to różne tutaj pojazdy można zobaczyć od czołgów po takie motory. W każdym razie, wracając do tematu, to, że ten sprzęt tutaj trafi, to są najlepsze możliwe informacje dla Ukraińców i to są informacje, które rzeczywiście zmieniają nastroje na froncie. Teraz jest jeszcze kwestia mobilizacji, która się rozpoczęła, zmiany w mobilizacji w ustawie. Teraz młodsi mężczyźni będą mobilizowani. I co ważne, pewien aspekt tej mobilizacji ma też wpływ na Ukraińców, którzy wyjechali ze swojej ojczyzny, Ukraińców, którzy są w wieku poborowym. Słyszę, że jest wielkie wzmożenie i wzburzenie właśnie w Polsce, bo zakończyły się usługi konsularne. Tak zdecydował minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba, że osoby, które posiadają ukraińskie obywatelstwo, wyjechały z Ukrainy i są w wieku poborowym, są nielegalnie poza granicami Ukrainy, uchylają się od służby wojskowej, one nie będą mogły otrzymać paszportów od konsulatów ukraińskich, one nie będą mogły właśnie w ambasadach ukraińskich robić nowych dokumentów. I ja, proszę Państwa, się nie będę na ten temat wypowiadał, co ja o tym myślę osobiście. Ja powiem, co myślą o tym osobiście żołnierze, z którymi rozmawiałem dopiero co w Donbasie, kiedy ich o to pytałem. I zacytuję. I bardzo dobrze. Przy czym musiałbym jeszcze dodać przekleństwo. Ci żołnierze naprawdę, którzy walczą w Donbasie, często stali w kolejkach, żeby pójść do wojska, często mają rodziny. Znam jednego z żołnierzy, który walczy w okolicach Oczeretynę i, proszę Państwa, ten żołnierz ma trójkę dzieci, mógłby wyjechać do Polski albo gdzieś do jakiegoś innego kraju. Ma biznes, jest zresztą politykiem też dodatkowo lokalnym, ale walczy. Stał 8 godzin w kolejce pierwszego dnia wojny pełnoskalowej, żeby walczyć. I tacy żołnierze, czy jak inni moi koledzy, oni uważają, że osoby, które uciekły z kraju, kiedy zaczęła się wojna, powinny nie mieć prawa głosu w wyborach, a najchętniej to wszystkich by tutaj deportowali, żeby nawet nie walczyli, chociaż to też oczywiście by chcieli, ale żeby po prostu w jakiś sposób byli przydatni dla swojej ojczyzny, bo tutaj trwa wojna. I takie jest spojrzenie ukraińskich żołnierzy. Ja się w tym temacie nie będę wypowiadał, mam swoje przemyślenia osobiste, ale myślę, że nie warto się nimi dzielić. Na pewno też w jakiś sposób, no, mając kolegów w wojsku tutaj ukraińskim, ale też po prostu rozmawiając na bieżąco z tymi Ukraińcami, tutaj podróżując tu, obserwując to, co dzieje się w tym kraju, no siłą rzeczy będzie mi bliżej właśnie do tej opinii ukraińskich żołnierzy na temat osób, które uciekły ze swojego kraju, które nie chcą tego kraju w tej chwili wspierać. Bo jak to mówią, też już zacytuję z kolei oficera jednego z ukraińskiej armii, nie każdy musi służyć wojsku, ale każdy powinien przynajmniej próbować jakoś wspierać swój kraj, który został zaatakowany. I to jest spojrzenie ze Sił Zbrojnych Ukrainy. Stąd też wiele ostatnio tekstów, wpisów w tym temacie generała Pawluka, który jest dowódcą wojsk lądowych w armii ukraińskiej. No chodzi po prostu o to, proszę Państwa, że w pewnym momencie niektóre środowiska w Ukrainie, można powiedzieć, że no, przestały wspierać to, że armia ma się rozrastać, wspierać mobilizację. Oczywiście dochodziło do różnych nieprawidłowości w Ukrainie, a na froncie ludzie giną masowo. Natomiast chodzi o to, że jeżeli Ukraina chce tę wojnę wygrać, no to musi się po prostu bronić, a do walki potrzeba ludzi. Na razie powiedzmy sobie też wprost, że armia ukraińska nie ma jakiegoś wielkiego problemu z ludźmi w tej chwili, właśnie w tym obecnym momencie. Jest kim walczyć w Donbasie, nie ma czym strzelać często, ale walczyć jest kim. I są też brygady ukraińskie, które są w rezerwie. I gdyby doszło do tej ofensywy rosyjskiej spodziewanej, to ta rezerwa może zostać włączona do walki, żeby tę ofensywę zgasić w zarodku jak peta. Zobaczymy, czy Rosjanie spróbują tej ofensywy. Tej ofensywy możemy się spodziewać w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Zobaczymy, co się wtedy wydarzy, jaka to będzie ofensywa. Przede wszystkim, czy Rosjanie pójdą na wymianę ciosów z Ukraińcami, jeśli chodzi o lotnictwo, i będą próbowali zdobyć dominację w powietrzu. W mojej skromnej opinii, bez zdobycia dominacji w powietrzu, żadna duża ofensywa Rosjanom nie wyjdzie. No i teraz pytanie, czy oni są w stanie też tę dominację w powietrzu zdobyć, ale tu byłbym spokojny. Natomiast musimy pamiętać, że wojna to nie tylko to, co w tej chwili dzieje się na froncie, ale też perspektywa. I ta perspektywa dla Ukraińców jest zła. A to dlatego, że tak jak powiedziałem, ludzi jednak może nie brakuje na bieżąco w tej chwili, ale ludzi ubywa, bo giną lub są ranni lub zaginieni. Dlatego armia potrzebuje więcej rekruta. No i Ukraińcy potrzebują drastycznie więcej pomocy ze strony Zachodu i drastycznie więcej środków artyleryjskiej, obrony przeciwlotniczej, broni jako takiej, uzbrojenia, bo bez tego wojny na pewno nie wygrają. Pytanie, co wydarzy się w najbliższych miesiącach? Pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych? Na pewno Ukraińcy dostali kroplówkę, żeby przetrwać i dotrwać do wyborów w Stanach Zjednoczonych. Te 60 miliardów dolarów, ponad 60 miliardów dolarów na to pozwoli. No i zobaczymy, proszę Państwa, czy to uzbrojenie, to wsparcie trafi tutaj, zanim Rosjanie ruszą ze swoją ofensywą, i czy będzie miało duży wpływ na zdolności do obrony Donbasu przez Ukraińców. Miejmy nadzieję, że tak, zobaczymy, jak potoczą się właśnie losy ukraińskiego Donbasu. Na pewno w tej chwili to jest najbardziej krytyczny moment dla losów właśnie Donbasu ukraińskiego od nawet może od 10 lat, a na pewno od początku tej wojny pełnoskalowej. Zobaczymy, co będzie w najbliższych miesiącach letnich, wiosennych. Ja Państwu w tej chwili dziękuję za uwagę, dziękuję za wysłuchanie tego raportu, dziękuję za to, że wspieracie ten kanał, tak jak powiedziałem wcześniej, że oglądacie nagrania tutaj, że komentujecie. Zachęcam właśnie do tych komentarzy pod filmem, tylko kulturalnych, bo inaczej będą one usuwane, bez przekleństw, bez mowy nienawiści i bez po prostu jakiejś dezinformacji, bo to oczywiście będzie weryfikowane. Więc zachęcam, zwłaszcza w tych tematach, które też nas dotyczą, do dyskusji. A ja jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo i serdecznie pozdrawiam Państwa z obwodu donieckiego. Jeśli podobało się Państwu to nagranie, zachęcam do zostawienia komentarza, polubienia filmu i zasubskrybowania tego kanału. A jeśli chcieliby Państwo wesprzeć ten kanał, można to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego filmu. Dziękuję za obejrzenie tego nagrania.